Pozdrawiamy Państwa w ten sobotni poranek i jednocześnie zapraszamy na katechezę z Kościołem w trzecie tysiąclecie, a katechezę wygłosi ksiądz biskup Marek Mędyk z Legnicy. Przyzywajmy Bożego Ducha, aby przeprowadził nas poprzez dzisiejsze nauczanie.
Pokój wam, pokój wam, nie bójcie się. Pokój wam, pokój wam, pokój wam, nie bójcie się. Weźmijcie
biskup Marek Mędyk, biskup pomocniczy diecezji legnickiej i przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego w Konferencji Episkopatu Polski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Księże biskupie, prosimy o poprowadzenie dzisiejszej katechezy.
Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria. Cieszę się, że w ten sobotni poranek mogę gościć w Państwa domach. Czas, jaki przeżywamy, jest czasem szczególnym, historycznym, ale też szczególnym, wyjątkowym. Wczoraj w kaplicach kościoła w naszej ojczyźnie został odnowiony akt poświęcenia kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. To historyczne wydarzenie, to wypełnienie też woli Maryi wyrażone 100 lat temu w Fatimie. Po raz pierwszy akt poświęcenia kościoła w Polsce został wypowiedziane 8 września 1946 roku na Jasnej Górze. Polscy biskupi na czele z prymasem kardynałem Augustem Chlądem oddali wtedy nasz kraj Niepokalanemu Sercu Maryi. Przypomnijmy, że akt poświęcenia ponowili polscy biskupi w tym roku, 6 czerwca, w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Jutro też ważne wydarzenie w Gieczwałdzie. 140 lat mija od chwili, kiedy Najświętsza Maria Panna ukazała się dwóm dziewczynkom właśnie w Gieczwałdzie, w armijskiej wiosce położonej niedaleko Olsztyna. 50 lat temu, jutro będzie dokładnie 50 lat, kiedy dokonano koronacji słynącego łaskami obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem właśnie w Giczwałdzie. Koronacji dokonał kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, prymas tysiąclecia. Przypomnijmy, przy współudziale kardynała Karola Wojtyły, ówczesnego metropolity krakowskiego i biskupa warmińskiego Józefa Drzazgi. Podkreślam to dlatego, że wspominamy tutaj osobę nie tylko świętego Jana Pawła II, wcześniej Karola Wojtyły, ale także prymasa tysiąclecia, który zawsze mówił, że Kościół w Polsce jest Kościołem Maryjnym i pewnie dzisiaj też nie może być inaczej. Trzeba, abyśmy kierowali nasze serca, nasze umysły, nasz wzrok właśnie w kierunku Matki Najświętszej. Warto też wiedzieć, że nie chodzi tu tylko o wspominanie historycznych wydarzeń, ale przede wszystkim o odnowienie naszej relacji z Maryją. To dobry moment, by zawierzyć Matce Najświętszej nasze życie, nasze radości, problemy, by powiedzieć jej o tym, co dla nas trudne w życiu społecznym, politycznym, ale przede wszystkim w życiu osobistym. Trzeba, abyśmy odnowili te nasze relacje z Maryją, a przez nią nasze relacje z Panem Bogiem. To też szczególna okazja, żeby zawierzyć swoje życie Matce Najświętszej. Dlatego prośmy Maryję za nas samych, prośmy o wstawiennictwo, łaskę Boga dla naszych rodzin, dla wspólnot parafialnych, także o wiarę dla wątpiących i o pokój na świecie. Módlmy się za naszą ojczyznę i za polską szkołę. Jutro bowiem rozpoczynamy w Polsce 7. tydzień wychowania. Często stawiamy pytanie, dlaczego taka inicjatywa? Tydzień wychowania to, trzeba pamiętać, przede wszystkim reakcja Kościoła na podejmowane przez lata próby eliminowania przez polską szkołę problemu wychowania, zwalniania się przez szkołę z jej funkcji wychowawczej. Teraz, kiedy do polskiej szkoły wchodzi dobra zmiana, mamy nadzieję, że to się zacznie zmieniać. To, co pozwala nam mieć nadzieję na dobrą zmianę, to mocno podkreślona wychowawcza funkcja szkoły, wyraźne docenienie pracy wychowawcy w szkole, zwiększenie roli rodziców, ich realny wpływ na kształt szkoły. No i co jest bardzo ważne, to nie tylko deklaracje, ale już konkretne działania Ministerstwa Edukacji Narodowej, działania, które zapewniają ochronę szkoły przed różnego typu edukatorami. Cele, jakie stawiamy sobie przy realizacji tygodnia wychowania, to przede wszystkim promocja dzieła wychowania. To ukazanie właściwej koncepcji wychowania człowieka, ukazanie wartości w procesie wychowania. To także formowanie sumień, ale to także apel, zachęta o ożywienie współpracy środowisk wychowawczych. Konieczna jest współpraca rodziny, szkoły, parafii. To także zwrócenie uwagi na zapewnienie solidnej formacji, nie tylko intelektualnej, kulturowej, ale też duchowej, chrześcijańskiej. Inicjatywy, które towarzyszą Tygodniu Wychowania, to nie tylko konferencje, prelekcje organizowane przez środowiska szkolne, parafialne, samorządowe, ale to przede wszystkim codzienna modlitwa do Ducha Świętego, modlitwa o światło dla podejmowanych wysiłków wychowawczych. Bardzo się cieszę i dziękuję też w imieniu Komisji Wychowania, że w wielu miejscach, w szkołach, poza szkołą organizowane są konferencje, spotkania dyskusyjne, które kierują uwagę na różnego typu problemy wychowawcze. Tak jak każdego roku zostały przygotowane specjalne materiały, konspekty, propozycje konferencji, także kateches, które trzeba, aby też z nich skorzystać w szkołach, w parafii. W tym miejscu bardzo serdecznie chcę podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie takich materiałów. Dziękuję Radzie Szkół Katolickich, zwłaszcza zarządowi, siostrze Maksymilianie Wojnar, siostrze Patrycji Garbackiej. Dziękuję księdzu Markowi Studenckiemu za trud opracowania tych materiałów. To ogromny wysiłek. Dziękuję za przygotowanie i upowszechnienie tych materiałów. Kiedy mówimy o wychowaniu, to zwykle kierujemy naszą uwagę na szkołę. Ona jest miejscem, w którym odsłaniają się wszelkie trudności, z którymi zmaga się młode pokolenie Polaków. Jest to w dużym stopniu odzwierciedlenie też pewnego kryzysu, jaki przeżywają ludzie dorośli. Myślimy o rodzicach, myślimy o pedagogach, twórcach kultury. Myślimy także o politykach, także ludziach odpowiedzialnych za środki społecznego przekazu. Niepokoi fakt, że coraz bardziej nauczyciele, wychowawcy czują się bezsilni w obliczu problematycznych czy wręcz patologicznych zachowań młodych ludzi. Dzieje się tak pomimo tego, że coraz częściej mają oni do pomocy pedagogów, psychologów szkolnych. Dlatego dla powstrzymania kryzysu wychowania konieczna jest mobilizacja i wspólne działanie wszystkich instytucji, które mają wpływ na wychowanie młodzieży, a więc państwa, szkoły, mediów, kościoła, różnych organizacji, zwłaszcza rodziny, z której człowiek czerpie wartości moralne i społeczne, w której najbardziej kształtują się jego postawy. Oczywiście tego się nie da zrobić samymi słowami, deklaracjami, czy nawet skrupulatną realizacją programów edukacyjnych. Konieczny jest osobisty przykład rodziców, nauczycieli, duszpasterzy. Przykład dobrych, mądrych wychowawców. Miałem to szczęście, że spotykałem takich właśnie mistrzów. Mistrzów wymagających, prawdziwie miłujących. Jestem przekonany, że wielu z nich poświęcało wszystkie swoje talenty wychowawcze. Byli gotowi do poświęceń, by nie tylko przekazać nam wiarę, ale przede wszystkim, by nauczyć nas życia. Życia w prawdzie. Życia w służbie dla innych. Oni wiedzieli i rozumieli, że wychowanie to najważniejsze zadanie dorosłych w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Oni też wiedzieli, że udzielanie mądrej i odpowiedzialnej pomocy wychowawczej to najtrudniejsze zadanie, jakiego człowiek może podjąć się na tej ziemi. To zadanie także jest trudne w naszych czasach. Dzisiaj z wdzięcznością wspominam swoich dobrych, mądrych nauczycieli, wychowawców i wiedząc, że niektórzy z nich słuchają Radia Maria, bardzo serdecznie ich w tym momencie pozdrawiam. W ubiegłą niedzielę czytaliśmy list księży biskupów, którzy zachęcają nas, aby z okazji Tygodnia Wychowania zwrócić uwagę na Maryję, wychowawczynię pokoleń. Księża biskupi zachęcają, by uczyć się od niej. A zatem tytuł Tygodnia Wychowania prowadzi nas ku Maryi, ku jej roli, jaką pełni wobec ludzi, a którą jest wychowanie. Trzeba na początku powiedzieć, że pierwszym wychowawcą jest zawsze Bóg. Trójjedyny Bóg. Wychowanie człowieka wierzącego jest działaniem trynitarnym. Maryja uczestniczy w tym procesie jako pośredniczka, wskazując zawsze na Boga. Boga, któremu mamy być posłuszni, któremu mamy bezgranicznie zaufać. Spróbujmy najpierw odnieść się do słowa wychowanie. Wychowawca, wychowawczyni to osoba, która wychowuje. Co to znaczy? Wychowywać pochodzi od łacińskiego słowa educere, to znaczy wyprowadzać, wydobywać prawdę danej osoby. To jest podstawowe zadanie wychowawcy. Pomóc człowiekowi odkryć, kim jest, aby potem mógł służyć Bogu w prawdzie i zobaczył swoje prawdziwe motywacje, dla których gotów jest służyć, poświęcać się innym, pomagać im, dla których gotów jest sam się rozwijać. Patrzymy na Maryję. W jaki sposób Maryja, wychowawczyni pokoleń, pomaga nam, ludziom, wydobywać i odkrywać prawdę o nas samych. Chcemy być wychowawcami innych, ale może najpierw trzeba nam stać się cierpliwymi wychowawcami samych siebie. Spróbujmy w tej katechezie zwrócić naszą uwagę na teksty czy obrazy biblijne, a na ich podstawie zobaczyć wychowawcze działanie Maryi. Czego możemy się uczyć od Maryi? To, co możemy zauważyć, bacznie przeglądając stronice Ewangelii, że nie ma w nich zbyt dużo miejsca poświęconego Maryi. Maryja wydaje się być nieobecna podczas wielu istotnych wydarzeń. Jednak to może nam pomóc odkryć duchową obecność Maryi. Jej milczenie może być bardzo wymowne i bardzo wychowawcze. Z niewielu wzmianek o Maryi, zwłaszcza od ewangelistów Łukasza i Jana, wiemy, że Maryja była od początku do końca przy Jezusie. Chociaż ewangeliści nie wspominają o niej często, to możemy z pewnością powiedzieć, że była najwierniejszym uczniem Jezusa. Jej milczenie może być wymownym obrazem żyznej gleby, która przyjmuje ziarno Słowa Bożego, godzi się na jego obumieranie, godzi się na ciemności i niewidzialny początek, aby potem wydawać plon stokrotny. Jej milczenie wychowuje nas do uważnego słuchania i przyjmowania, cierpliwego czekania na czas, kiedy ziarno zacznie kiełkować. Maryja wierzy, że czy odpoczywa, czy pracuje, ziarno Bożego Słowa w niej wzrasta. Nasza współczesna mentalność idzie w przeciwnym kierunku. Często czynimy wszystko, aby lepsze rezultaty osiągnąć jak najmniejszym wysiłkiem. Chcemy, aby nasze działania przynosiły natychmiastowe rezultaty. Maryja wychowuje nas do uważności, wychowuje do wejścia w głąb siebie, wychowuje do trwania w wewnętrznej ciszy, aby odkryć, że mamy w głębi, w sobie ukryty skarb, o który należy się troszczyć. Milczenie Maryi pozwala nam zobaczyć i dostrzec to, co w nas najpiękniejsze, najgłębsze. Pozwala nam dotrzeć do najgłębszych prawd o sobie, wydobyć to, co jest w nas cenne, ale również to, co przeszkadza nam rozwijać się, co przeszkadza rozwijać się owemu niewidzialnemu ziarnu. Proces wychowania, jak przypomniałem na początku, łączy się z wydobywaniem prawdy. Maryja wychowuje nas do milczenia, które nie jest tylko nic nie mówieniem, ale jest otwarciem na prawdę, że nosimy w sobie ów ukryty skarb, o który mamy się troszczyć i którego mamy pielęgnować, aby w swoim czasie wydał plon. Dotarcie do tej prawdy jest możliwe dzięki postawie milczącego wsłuchiwania się. Nieraz nasza pobożność związana jest z nieustannym mówieniem. Po wielu latach stwierdzamy, że nic się w nas nie zmienia. Ciągle mamy te same przyzwyczajenia, te same słabości. Ciągle popełniamy te same błędy. Może warto nauczyć się od Maryi postawy milczenia, by otworzyć się na przyjęcie i zauważenie ziarna, które tak naprawdę od chwili chrztu w nas kiełkuje, rozwija się. Dla nas często rozgadanych, rozpolitykowanych, niezdolnych do słuchania i milczenia wydaje się to prawie niemożliwe. Ale idźmy dalej. Z milczenia Maryi rodzą się słowa. Jest ich niewiele, ale one mają istotne znaczenie. W Nazarecie spotykamy młodą dziewczynę, zapewne podobną do wielu innych tam mieszkających. To do niej jednak przychodzi anioł z niezwykłą nowiną. Pamiętamy scenę zwiastowania. W tym niezwykłym dialogu pada pytanie Maryi: jak to się stanie? Jak to się stanie? Najpierw jednak Maryja, zauważmy, słucha nowinę, która ją przerasta. Ewangelista Łukasz napisze, że zmieszała się i rozważała ją. Maryja nie przyspiesza tego, co ma nadejść. Chce zrozumieć, co dla niej znaczą słowa anioła. Nie ucieka, nie pozwala sparaliżować się lękowi. Pyta. Pyta, bo chce zrozumieć i uczestniczyć świadomie w tym, co się wydarza. Jest to jedno ważne pytanie, ale można też zauważyć brak innych pytań. Nie chce wyjaśnień, jak zostanie ochroniona przed prawem, które każe kamienować brzemienne kobiety nie mające męża. Nie chce wyjaśnień, kto teraz wytłumaczy Józefowi całą sytuację, co powiedzą na to mieszkańcy Nazaretu. Jest jeszcze wiele innych pytań, które mogłaby postawić, które byłyby też świadectwem troski o siebie samą. Każdy z nas ma prawo, aby wymagać wyjaśnienia spotykających nas sytuacji. Wydaje się to takie ludzkie. O co walczymy, dochodząc prawdy? Pomyślmy, czy o zrozumienie sytuacji, w której się odnajdujemy, czy o siebie. Maryja, nasza wychowawczyni, ze zwiastowania, z tej sceny, wydobywa z nas prawdę o naszym sposobie dochodzenia do wyjaśnienia różnych sytuacji, które często nas przerastają. Czy chcemy zrozumieć, w jaki sposób Bóg jest w tych sytuacjach z nami, czy po prostu chcemy walczyć o swoje dobre samopoczucie? W tym samym dialogu padają inne słowa Maryi, na którą zwracamy uwagę coraz częściej, znacznie częściej. Oto ja, służebnica pańska. Niech mi się stanie według Twego słowa. Maryja nie rozumie do końca wszystkiego, ale słyszy, że to, co się teraz dokonuje, nie jest jej. Jest Boga, dla którego nie ma nic niemożliwego. Ufność, oddanie siebie, pewność, że jeśli Bóg coś zaczyna, to będzie dalej prowadził swoje dzieło wbrew wszelkim ludzkim kalkulacjom. Oto postawa Maryi właśnie. Czy Maryja mogła mieć taki pomysł na swoje życie? Myślę, że nie. Zapewne jak każda młoda izraelska dziewczyna marzyła o dobrym mężu, przytulnym domu, akceptacji ze strony najbliższych, dobrych, rodzinnych, sąsiedzkich relacjach. Wiedziała, że jak każda kobieta w tamtych czasach będzie musiała ciężko pracować, ale bliskość kochających ją ludzi będzie dla niej pomocą w trudnościach. A tymczasem niespodziewana wizyta anioła wszystko zmienia. W jednym momencie wszystkie marzenia, plany, projekty przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Jedno jest pewne. Od tego momentu wszystko będzie inaczej. Bo to już nie będą jej plany i marzenia, ale to będą plany Boga. Plany Boga wobec ludzi wszystkich pokoleń. I Maryja wypowiada słowa pełne oddania. Jestem służebnicą pańską. Niech mi się stanie według Twego słowa. Spróbujmy pomyśleć, czy my nie mamy swoich marzeń. Jakże wiele planów snujemy wobec siebie i naszych najbliższych. Układamy wspaniałe projekty na życie. Czasem tylko czekamy, aby pod nimi podpisał się Pan Bóg. Przecież wszystkie nasze zamierzenia wydają się być dobre, bo przecież jesteśmy ludźmi wiary. Staramy się szukać dobra dla innych, dla siebie. Z całą szczerością możemy stwierdzić, że nie chodzi nam o realizację siebie, ale o wypełnienie woli Boga. Jednak może się okazać, że nasze plany nie są planami Bożymi, że nasze drogi nie są drogami Bożymi. W jednym momencie okazuje się, że marzenia są nie do zrealizowania, że z planów nic nie wyjdzie, a projekty należy odłożyć albo zupełnie zmienić. Ileż takich sytuacji jest w naszym życiu? Może ktoś umarł? Może straciliśmy dobrą pracę? Może ktoś zawiódł nasze zaufanie? Ktoś bliski, kogo kochaliśmy, zdradził nas? Albo odszedł bez słowa? Ile jest takich sytuacji w naszym życiu? W życiu Maryi jedno jest pewne. Teraz będzie inaczej. Ona w tych chwilach, w takich sytuacjach wychowuje nas do zaufania, które nie jest zdaniem się na własne, nawet bardzo dobre projekty, wysiłki, ale oddaniem się Bogu wtedy, kiedy nic nie rozumiemy, wiedząc, że On troszczy się o nas i On jest blisko niepewności codziennego naszego życia. Maryja wychowawczyni wydobywa z nas prawdę o sile naszego oddania i zaufania Bogu. Dlatego te chwile, kiedy coś niespodziewanie się zmienia i musimy pozostawić siebie i swoje plany, one są autentycznym sprawdzianem tego, czy naprawdę ufamy Panu Bogu. Czy może układamy życie według własnych scenariuszy. Łatwiej bowiem jest powtarzać wyuczone, chociaż bardzo dobre formuły, aniżeli ufać w godzinie próby. Jak Maryja, mogę powtarzać: jestem Twoim sługą, Panie. Pomóż mi, aby Twoja wola, Twoje słowo wypełniało się w moim życiu. O wielkości zaufania świadczy to, co dzieje się niedługo potem. Zobaczmy, Maryja nie troszczy się o siebie, nie próbuje nikomu niczego wyjaśniać. Nie idzie do Józefa, biegnie natomiast do swojej krewnej Elżbiety, która jest osobą starszą i będzie potrzebowała pomocy. Wie, że łączy je obie coś bardzo ważnego. Obie staną się matkami nie dlatego, że same tego bardzo chciały, ale dlatego, że tego chce Bóg. Maryja mogłaby troszczyć się o siebie, będzie bowiem matką i to matką świętego, który jest Synem Bożym. Ona natomiast nie stawia siebie w centrum, chociaż ma wyjątkową rolę powierzoną jej przez Boga. W centrum jest Bóg, który ją wybrał. Jej słowa, że jest służebnicą, teraz przemieniają się w czyn. Ona, służebnica Pana, idzie służyć i pomagać Elżbiecie, która również została przez Pana obdarowana szczególną łaską macierzyństwa. Zobaczmy, dwie kobiety, jedna młodziutka, druga już starsza. Obie spotykają się i wydają okrzyk radości. Jakże piękne jest ich spotkanie. Jak piękne, pełne pokory i godności są słowa Magnificat, które wypowiada Maryja. Odniosę się tylko do dwóch wersetów. Maryja, pewna swojego wybrania, wyśpiewuje z radością, że wszystkie pokolenia będą ją nazywać błogosławioną. I zaraz potem z pokorą dodaje, że stanie się tak, bo sprawił to Bóg Wszechmogący. Zatem nie ona jest autorką tego, co się wydarza. Nie ona zaplanowała swoje szczęście. Wie, że Bóg uczynił jej wielkie rzeczy. W naszym życiu też doświadczamy swoich małych i większych sukcesów. Cieszymy się z godności, zaufania, którym nas ktoś obdarowuje. Jesteśmy dumni z siebie, kiedy nam coś, w co włożyliśmy wiele trudu, udało się. Nieraz będzie to dobrze zdany egzamin, wyczekiwana promocja na wyższy stopień, dobrze wykonana praca, czy nawet te proste, codzienne czynności, dobrze upieczone ciasto, które wszystkim smakuje. Zwykłe, codzienne sprawy, które są naszym udziałem, a z których bardzo się cieszymy. Do czego nas uczy Maryja w takich sytuacjach? Ona nie koncentruje się na sobie. Jest zdolna dostrzec radość innych. Chce dzielić się swoją radością z innymi. Jednak przede wszystkim uznaje, że to Bóg jest sprawcą tej radości. Jej radość nie przesłania nigdy tego, który jest autorem rozpoczętego dzieła. ma głębokie poczucie swojej godności, swojej wartości, ale wie, że nie ona nadaje sobie wartość. To Bóg wypełnia to, co obiecał już od pokoleń. Prawda, którą wydobywa o nas Maryja w procesie wychowania, przypomina nam o tych postawach, kiedy zapominamy, kto ostatecznie jest autorem naszych sukcesów i dobra, które dzieje się wokół nas. A przypisujemy sobie i swoim wysiłkom to, co się wydarza. Jakże często przychodzi nam taka pokusa, by mówić, gdyby nie ja, to dzięki mnie. Być może łatwo nam przychodzi zwracać się do Boga z prośbą, a zapominamy o podziękowaniu. Któż z nas nie pamięta ewangelicznego fragmentu o scenie z wesela w Kanie Galilejskiej? Zobaczmy, postawa Maryi jest postawą zatroskanej kobiety. Kobiety, która widzi potrzebę, zanim jeszcze ktokolwiek wyrazi ją głośno. Z jednej strony można powiedzieć, że jest bezradna wobec tego, że nie może zaradzić brakom. Wina nie mają. Co ja mogę na to zrobić? Co poradzić? Ale to doświadczenie bezradności nie prowadzi do rozpaczy. Odważnie kieruje swoje kroki ku temu, który może pomóc. I chociaż słyszy niejasną odpowiedź Jezusa, to jej słowa świadczą o tym, że nie przestaje ufać. Zwraca się do sług i mówi do nich, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój syn. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Jakże często stajemy bezradni wobec wydarzeń naszego życia, życia osób bliskich czy dalekich. Doświadczamy braków w sobie, wokół siebie i słyszymy o brakach doświadczanych przez innych, nieraz dalekich od nas. Niedawno wichura zniszczyła dorobek wielu pokoleń. Gdzieś powódź zabrała nie tylko dom, ale i bliskich. Komuś brakuje środków do przysłowiowego pierwszego. Nie ma za co wykupić leków. Możemy rozpaczać, zamknąć się w swoim bólu, uważać się za ludzi skazanych na klęskę, życiową porażkę. Ale też możemy popatrzeć na Maryję. Może jednak trzeba podjąć jakieś działanie, odważnie szukać pomocy, nie poddawać się bezradności. Możemy znajdować się również w tym szczęśliwym gronie osób, które posiadają wystarczające środki do życia, nie są przygnieceni codziennymi potrzebami. Warto od Maryi uczyć się takiej postawy empatii, wczuwania się, dostrzec potrzeby drugiego człowieka, zanim będzie gotowy poprosić o pomoc. Maryja wychowuje nas do takiej postawy, a jednocześnie przypomina, że posiadając wszystko, możemy stać się egoistyczni i nieczuli na potrzeby innych. Jest taki fragment w Ewangeliach, który może nas wprowadzić w zakłopotanie. Oto po paśmie sukcesów Jezusa pojawia się Maryja i jego najbliżsi. W czasie, kiedy Jezus siedzi otoczony ludźmi, którzy go słuchają, Maryja pozostaje na zewnątrz. Wtedy Jezus pokazuje na tych, którzy są w środku, wewnątrz, słuchają go i wypełniają wolę Ojca. To właśnie oni są jego matką i jego braćmi. Zauważmy, Maryja w tej scenie nic nie mówi, pozostaje milcząca. Ale dobrze wiemy, że ona cały czas towarzyszy Jezusowi. Cierpliwie słucha jego słów, wypełnia wolę Ojca. Potrafi przecież słuchać, kiedy słowo staje się dla niej niezrozumiałe i ją przerasta. Jej serce mimo wszystko pozostaje czujne i głębokie. Jej milczenie nie pochodzi z lęku. Maryja milczy i czeka, aż spełni się obietnica, bo pamięta, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Nie obraża się i nie odwraca, nie zamyka w sobie. Dalej wypełnia zadanie, do którego została powołana, chociaż może nadal doświadczać trudności, a jej zaufanie będzie poddawane próbie. Niejednokrotnie słyszymy skierowane do siebie słowa, których często nie rozumiemy. Może nawet wydawać się, że są one dla nas bolesne, świadczyć o niezrozumieniu, niewłaściwej interpretacji. Jak wtedy reagujemy? Może reagujemy szybko, bez namysłu, odwracamy się, obrażamy się, przyrzekamy, że nigdy nie damy się wystawić do wiatru. Być może pozornie nic nie zmieniamy, ale zachowujemy milczenie, które nie jest uważnym i cierpliwym wsłuchiwaniem się, ale jest wewnątrz, w nas samych, pełnym agresji krzykiem, odzywaniem się, aby dać drugiej stronie do zrozumienia, jak bardzo nas zraniła. Maryja, nasza dobra wychowawczyni, i tym razem wydobywa z nas prawdę o nas samych. Ukazuje, że zamiast poczucia własnej wartości możemy nosić w sobie wiele egoizmu, wiele dumy, zapatrzenia w swój sposób rozumienia świata i ludzi. Postawa Maryi uczy, że trzeba cierpliwie czekać, aby wyjaśnić sytuację i zrozumieć, co naprawdę kryje się za słowami drugiej osoby. W Ewangeliach spotykamy Maryję, która idzie za Jezusem, idzie aż do Jerozolimy. To kobieta wierna aż do końca, wierna aż po krzyż. Jej milczące spojrzenie spotyka się ze spojrzeniem Syna w drodze na Golgotę. Pod krzyżem stoi milcząca, wpatrzona w Jego agonię. Podczas tej przejmującej sceny w osobie Jana Maryja przyjmuje wszystkie pokolenia i staje się dla każdego matką. Maryja milczy, gdy Jezus skonał. Milczy, kiedy trzyma martwe ciało swojego Syna w ramionach. Ale nie przestaje wierzyć, nie przestaje ufać, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Dla Boga wszystko jest możliwe. Zobaczmy na nasze życie. To życie to nie pasmo sukcesów. Wcześniej czy później każdy doświadcza cierpienia, którego przerasta. Możemy ufać, że Maryja jest wówczas z nami. Ona, która doświadczyła tak wielkiej bezradności wobec cierpienia swojego Syna. Ona jest przy nas, kiedy i my stajemy bezradni wobec cierpienia. Przyznam się, że w tym momencie przypomina mi się świadectwo mamy księdza Jerzego Popiełuszki, pani Marianny Popiełuszko. To właśnie postawa Maryi, Matki Bolesnej spod krzyża. Ta postawa pomogła jej, matce kapłana, kiedy ona sama patrzyła na zmaltretowane ciało swojego Syna. I jeszcze jedno zdanie na zakończenie. Ewangelie nie piszą o spotkaniu Maryi ze zmartwychwstałym. Jednak możemy powiedzieć, że Maryja, która była wśród uczniów w wieczerniku, w dzień zesłania Ducha Świętego, była też z nimi, kiedy po ukrzyżowaniu Pana lęk kazał im pozamykać wszystkie wejścia. Jezus zmartwychwstały zapewne ukazał się Maryi, choć otoczone jest to milczeniem ewangelistów. Maryja, cierpliwa wychowawczyni, nadal uczy mnie ufności. Chce mi powiedzieć, że nie mogę zamykać się w moich lękach, nie mogę pielęgnować kryzysów, którymi czasem czuję się doświadczany. Tam, gdzie inni widzą śmierć tylko, Maryja uczy mnie zobaczyć ziarno, które kiełkuje i w swoim czasie wyda obfity plon. W tym szczególnym tygodniu, tygodniu wychowania, chciałbym powiedzieć przede wszystkim każdemu wychowawcy, nauczycielowi, rodzicom i tym, którzy wychowują swoje dzieci, wnuków i na wiele innych sposobów uczestniczą w procesie wychowania. Chcę powiedzieć tylko, wpatrujcie się w Maryję, uczcie się od niej i pozwólcie, aby stała się także waszą wychowawczynią, naszą wychowawczynią. Niech będzie orędowniczką i wspomożycielką. Dziękuję za uwagę.
Bardzo dziękuję. Ksiądz biskup Marek Mędyk.